Wyjaśnia równie uprzejmie, nie podnosi brwi ze zdziwieniem. Wyciągam stąd wniosek, że mogę próbować szczęścia. MGB nie zgłasza sprzeciwu. Oczywiście, jak przystało na starego zeka, nie zblamowałem się, nie zapytałem go wprost, czy wolno mi starać się o pracę w resorcie oświaty? Przepraszam, a kiedy będę mógł pójść tam bez konwoju? Wzrusza ramionami. W ogóle to dzisiaj, póki ja was tu... No i tak dalej, no to nie powinniście raczej opuszczać budynku, ale w sprawie służbowej to możecie ostatecznie iść. I oto idę. Czy rozumiecie wszyscy to wspaniałe, tętniące wolnością słowo idę sam? Sam idę? Ani z boków, ani z tyłu nie dźgają mnie pepesze. Oglądam się wstecz, nie ma za mną nikogo. Jeśli zechcę, pójdę sobie prawą stroną wzdłuż płotu szkolnego, gdzie tapla się w kałuży ogromna świnia. Jeśli zechcę zaś, to pójdę lewą stroną, gdzie łażą kury i grzebią w piasku przed samym budynkiem Wydziału Oświaty. Na przestrzeni tych 200 metrów drogi do Wydziału Oświaty mój wiecznie zgięty grzbiet już się zdążył odrobinkę rozprostować, a maniery stały się o ciupinkę swobodniejsze. Nim przeszedłem owe 200 metrów, już awansowałem do innej warstwy społecznej. Wchodzę więc w mojej starej, wełnianej bluzie frontowej, w starych, prastarych moich bryczesach z diagonalu. A buty mam na nogach obozowe, ze świńskiej skóry i wyglądają z nich sterczące uszy onuc. Za biurkami siedzi dwóch tęgich Kazachów. Zgodnie z tabliczką na drzwiach są to inspektorzy Wydziału Oświaty. Chciałbym zaangażować się do pracy w szkole, powiadam ze wzrastającą pewnością siebie, a nawet niefrasobliwością, zupełnie jakbym pytał, gdzie tu stoi u nich karafka z wodą. Zesztywnieli. Mimo wszystko nieco każde pół godziny przychodzi tu nowy nauczyciel, aby prosić o pracę w pustynnym aule. I chociaż rejon Kokterek jest większy od Belgii, jednakże wszystkich facetów ze średnim wykształceniem każdy zna tu osobiście. A do jakiej szkoły chodziliście? Pytają mnie. Ich ruszczyzna jest dość czysta. Skończyłem uniwersytet, wydział fizyczno-matematyczny. Aż się wzdrygnęli. Wymienili spojrzenia. Przerzucili się kilkoma szybkimi zdaniami po kazachsku. A skąd właściwie wzięliście się tutaj? Jakby to samo przez się nie było jasne. Jakbym musiał sam im wszystko na stół wykładać. Jaki bałwan przyszedłby tutaj prosić o pracę, a przy tym w marcu? Przed godziną przyjechałem na zesłanie. Robią znaczące miny i znikają jeden po drugim w gabinecie kierownika. Gdy wyszli, czuję na sobie spojrzenie maszynistki. Ma około 50, jest Rosjanką. Wystarczy jedno zerknięcie jak iskra i już wiem, że jesteśmy z tej samej parafii, też z archipelagu. Skąd? Za co? Ile lat? Jest to Nadjeżda Nikołajewna Grekowa. Pochodzi z kozackiej rodziny, spod Nowoczerkaska. Została aresztowana w 1937, była zwykłą maszynistką i organy z pomocą całego arsenału swoich środków dowiodły jej, że należała do jakiejś fantastycznej organizacji terrorystycznej. 10 lat, a potem drugi wyrok i dożywotnie zesłanie. Zniżając głos i oglądając się na przymknięte drzwi gabinetu dyrekcji, informuje mnie rzeczowo. 2 10-latki, kilka 7-latek. Brak w rejonie matematyków, potrzeba ich na gwałt. Ani jednego z wyższym wykształceniem, a żywego fizyka nigdy tu nie widziano. Dzwonek z gabinetu. Nie bacząc na pewną tuszę, maszynistka zrywa się, biegnie żwawo i służbiście wraca i woła mnie do gabinetu oficjalnym tonem. Stół pokryty czerwonym obrusem. Kanapa. Siedzą na niej bardzo wygodnie dwaj opaśli inspektorzy. W wielkim fotelu pod portretem Stalina kierowniczka. Drobniutka, zgrabna, pociągająca kazaszka. O manierach kotki i żmii. Stalin uśmiecha się do mnie z portretu złowróżbnie. Każą mi usiąść pod drzwiami z daleka, jakby to znowu było śledztwo. Zaczyna się pusta, nużąca rozmowa, bardzo długa, już dlatego, że po każdych kilku zdaniach, jakie zamieniają ze mną po rosyjsku, Przez 10 minut gadają między sobą po kazachsku, a ja siedzę na tureckim kazaniu. Wypytują mnie szczegółowo, gdzie i kiedy pracowałem w szkole. Nie ukrywają wątpliwości, czy aby nie zapomniałem swego przedmiotu albo metodyki. Następnie po długiej serii dwuznacznych min, pauz i westchnień na temat notorycznego braku miejsc i że szkoły w rejonie pełne są matematyków i fizyków i że trudno w rejonie wykroić nawet pół etatu i że wychowanie młodzieży godne naszej epoki to zadanie odpowiedzialne, przechodzą w końcu do najważniejszej sprawy. Za co siedziałem? Co to była za zbrodnia? Koto żmija mruży chytrze ślepka, jakby szkarłatna łuna mojego przestępstwa już parzyła jej partyjną buźkę. A ja patrzę nad jej głową na złowieszczy portret szatana, który zrujnował mi życie. Co mogę opowiedzieć im o naszych wzajemnych stosunkach? Postanawiam nastraszyć trochę tych rycerzy oświecenia przy pomocy starego chwytu aresztanckiego. Rzeczy, o które mnie pytają, są tajemnicą państwową. Opowiadać o nich nie mam prawa. A mówiąc krótko, chcę wiedzieć, czy przyjmą mnie do pracy, czy też nie. I znów zaczynają trajkotać między sobą po kazachsku. Któż jest tak odważny, aby na własną odpowiedzialność przyjąć do pracy zbrodniarza stanu? Ale mają wyjście. Każą mi pisać życiorys, a potem wypełnić kwestionariusz w 2 egzemplarzach. Dobrze tu znam, papier jest cierpliwy. Czy przed godziną nie robiłem tego samego? Wypełniam więc jeszcze raz ankietę i wracam do MGB. Z dużym zainteresowaniem zwiedzam dziedziniec tej instytucji. Obchodzę ich wewnętrzne więzienie domowej roboty. Udając dorosłych, ci też bez wszelkiej potrzeby przebili w glinianym ogrodzeniu okienko, przez które podaje się więźniom paczki, chociaż ogrodzenie jest tak niskie, że można koszyk podać górą. Bo co to za MGB bez okienka? Pałętam się po dziedzińcu i dochodzę do wniosku, że jakoś mi się tutaj lżej oddycha niż w zatęchłym wydziale oświaty. Z perspektywy tego wydziału MGB wydaje się instytucją zagadkową i na samą myśl o nim inspektorów przebiega zimny dreszcz. A tymczasem to przecież nasze rodzone ministerstwo. Oto 3 łebki w gabinecie komendanta, 2 te oficerowie. Ich najzupełniej oczywistym zadaniem jest pilnowanie nas. Przecież my to ich chleb i żadnych zagadek. Okazuje się, że z komendantami można się dogadać. Pozwalają nam spędzić noc nie w zamkniętej izbie, tylko na dziedzińcu, na sianie. Noc pod gołym niebem. Zapomnieliśmy już, co to znaczy. Zawsze zamki, zawsze kraty, zawsze ściany i sufit. Kto by tam spał? Chodzę, chodzę i chodzę po dziedzińcu, zalanym miękką poświatą księżycową. Furmanka, studnia, koryto dla koni, kubka siana, czarne cienie końskie pod szopą. Wszystko to takie jest ciche i swojskie, jakby od wieków już trwało, jakby nie nosiło na sobie surowej pieczęci MWD. 3 marca noc, a wcale nie zrobiło się chłodniej. W powietrzu czuje się lato, prawie tak samo jak we dnie. Z odległych peryferii Kokterreku dochodzi ryk osłów, długi, namiętny. Raz po raz donoszą oślicom o swojej miłości, o nadmiarze nowych wiosennych sił. I zapewne oślice odpowiadają im tym samym tonem. Nie bardzo rozróżniam te głosy. O, ten niski, potężny ryk to może wielbłąd. Wydaje mi się, że gdybym był przy głosie, to też bym zawył teraz do księżyca. Będę tu oddychał tym powietrzem. Będę chodził po tych ulicach. To niemożliwe, aby nie udało mi się przebić tej papierowej kurtyny ankiet. Tej pełnej ryku nocy czuję jasno, że jestem mocniejszy od tchórzliwych urzędników. Uczyć w szkole, znów poczuć, że jest się człowiekiem. Wejść szybkim krokiem do klasy i gorącym spojrzeniem ogarnąć dziecięce twarze, wskazać palcem na wykres i wszystkie oddechy zamarły, wyjaśnić zagadkę dwumianu Newtona i wszyscy odetchną z ulgą. Nie mogę spać. Łażę, łażę, łażę w blasku księżyca. Śpiewają iszaki Śpiewają wielbłądy i we mnie wszystko śpiewa. Wolny, wolny. Padam wreszcie na siano w szopie obok moich towarzyszy. O dwa kroki od nas konie stoją przy swoich żłobach i przez całą noc spokojnie żują siano. I wydaje się, że trudno znaleźć w całym wszechświecie odgłos, który piękniej by akompaniował naszej pierwszej półwolnej nocy. Żujcie, poczciwiny, żujcie, koniki. Następnego dnia pozwalają nam wyjść, aby szukać mieszkania. Stosownie do moich środków znajduję sobie domek, kurnik z jednym ślepawym okienkiem, a tak niski, że nawet tam, gdzie dach jest najwyższy, też nie mogę się wyprostować. Niechby najniższa nawet chatka. Tak pisałem kiedyś w więzieniu, marząc o zesłaniu. No jednak nie bardzo to miłe, że nie mogę podnieść głowy. Za to budyneczek stoi zupełnie osobno. Nie ma podłogi, więc rzucam na ziemię obozową watówkę i już mam pościel. Ale pewien inżynier-zesłaniec, wykładowca Instytutu imienia Baumana, Aleksander Klimentiewicz Zdaniukiewicz, pożycza mi kilka drewnianych skrzynek i mam komfort. Nie mam za to jeszcze lampy naftowej, bo nic nie mam. Każdą potrzebną rzecz trzeba będzie znaleźć i kupić zupełnie tak, jakbym pierwszy raz znalazł się na tej planecie. Ale właściwie nie żałuję braku tej lampy. W ciągu wszystkich minionych lat w celach i w barakach ostre światło żgało duszę człowiekowi, więc teraz napawam się ciemnością. Nawet ciemność może stać się składnikiem wolności. W ciemności i w ciszy mogłoby mi dokuczać radio, bo jest megafon na placu, ale już trzeci dzień milczy jakoś. Leżę sobie po prostu na moich skrzynkach i rozkoszuję się tym. Czego jeszcze można wymagać? Jednakże to, co stało się rankiem 6 marca, przeszło wszelkie możliwe oczekiwania. Moja gospodyni, babcia czadowa, wywieziona z Nowgorodu, powiada mi szeptem, jakby nie śmiejąc mówić głośno: idź no, posłuchaj radia. Powiedzieli mi ludzie coś takiego, że aż się boję powtórzyć. Rzeczywiście, radio odzyskało mowę. Idę na plac centralny. Jakiś 200 ludzi, spory tłum jak na kokterek, stłoczyło się pod chmurnym niebem dookoła słupa, na którym wisi megafon. W tłumie sporo Kazachów, przeważnie starych. Pozdejmowali z łysych głów wspaniałe rude czapy z piżmowców i trzymają je w ręku, są bardzo markotni. Młodzi nie okazują takiego wzruszenia. Dwaj, trzej traktorzyści nie zdjęli nawet swoich cyklistówek. Oczywiście, ja też nie zdejmę. Nie pojąłem jeszcze dobrze słów spikera. Głos mu się łamie, mówi z dramatyczną emfazą, ale już mnie tknęło przeczucie. To ta chwila, której nadejścia wyglądaliśmy z przyjaciółmi jeszcze za studenckich czasów. Chwila, o którą modlą się wszyscy więźniowie gułagu, prócz ortodoksów. Umarł azjatycki dyktator. Wyzionął ducha niegodziwiec. O, co za radość teraz u nas w specobozie. A dookoła stoją nauczycielki, rosyjskie dziewczęta i łkają głośno. Co teraz z nami będzie? Stracimy ojca rodzonego. Krzyknąłby im teraz człowiek na cały plac. Co będzie? Nie rozstrzelają wam rodziców, nie wsadzą za kraty narzeczonych i nie będziecie zesłane. Ma się chęć wrzeszczeć na cały głos pod tym megafonem, ba, zatańczyć jak barbarzyńca. Ale cóż, rzeki historii leniwie płyną. I moja twarz, co przeszła już nielichą zaprawę, przybiera minę bolesnego napięcia. Chwilowo trzeba udawać dalej, udawać jak dawniej. A jednak pod szczęśliwą gwiazdą zaczęło się moje zesłanie. Cały ten dzień zbiega mi na pisaniu wiersza pod tytułem 5 marca. Upływa jeszcze 10 dni i w walce o teki, a także bojąc się jeden drugiego, Królewięta postanawiają skasować zupełnie MGB, a więc miałem rację, gdym pisał, czy MGB istnieć będzie wiecznie. Co prawda, nim pół roku minie, wróci w postaci KGB. Kadra została ta sama. Bo i cóż na ziemi jest wiecznego, prócz niesprawiedliwości, nierówności i niewoli? Wygnanie do raju. Śprychy rowerowe 0,5 kg. But 5,5 pary. Przecieradło 2 sztuki. Ślanki 10 sztuk. Piórnik uczniowski 1 sztuka. Glopus 1 sztuka. Draski 50 paczek. Lampa niedopysz 2 sztuki. Paszcza do zębów 8 tupek. Piernik 34 kg. Wódka 156,5 literków. Był to protokół inwentaryzacji i przeceny wszystkich towarów w aule Ajdarły. Inspektorzy i towaroznawcy rejonowego wydziału handlu w Koktereku sporządzili ten protokół, ja zaś teraz kręciłem rączką arytmometru i obniżałem ceny. Jedne towary miały kosztować o 7,5% mniej, inne o 1,5%. Ceny spadały katastrofalnie i można było mieć nadzieję, że z początkiem roku szkolnego zarówno piórnik, jak glopus zostaną jednak sprzedane, a śprychy znajdą sobie miejsce w kołach rowerów. I tylko wielki zapas pierników, zapewne jeszcze przedwojennego chowu, zdradzał wyraźny zamiar przejścia do kategorii bubli. Wódka zaś, gdyby nawet zdrożała, i tak nie zostanie na półkach dłużej niż do 1 maja. Obniżka cen, która obyczajem ustalonym za Stalina ogłoszona została 1 kwietnia i która dała masom pracującym tyle a tyle milionów zysku, zysk ten był zawczasu wyliczony i opublikowany, była dla mnie sporym ciosem. Już cały miesiąc przejadałem na moim zesłaniu pieniądze, jakie dzięki rozrachunkowi własnemu zarobiłem w obozowej odlewni. Żyć na wolności z obozowych zarobków. I wciąż chodziłem do Wydziału Oświaty, dopytując się, kiedy wreszcie dostanę pracę. Ale żmijowata kierowniczka przestała udzielać mi audiencji. Dwóch spasionych inspektorów nigdy nie miało czasu, aby coś mi burknąć. A pod koniec miesiąca pokazano mi rezolucję obwodowego Wydziału Oświaty, z której wynikało, że wszystkie szkoły rejonu Kokterek roją się od matematyków i że znalezienie dla mnie jakiejkolwiek pracy jest niemożliwe. Tymczasem jednak pisałem sztukę Dekabrysty bez Dekabria, Dekabryści bez grudnia, nie musząc codziennie poddawać się porannym i wieczornym rewizjom. Dlatego też uciekałem się do niszczenia napisanych już stronnic nie tak często jak dawniej. Nie miałem żadnych innych zajęć i po obozie ten tryb życia bardzo mi odpowiadał. Raz na dzień chodziłem do herbaciarni i tam za 2 ruble brałem sobie talerz gorącej polewki, takiej samej, jaką w tejże instytucji posyłano w kuble do więzienia dla aresztantów. A czarny chleb można było kupić w sklepie bez przeszkód. Kupiłem też sobie kartofli, a nawet kawał słoniny. Sam przywiozłem na iszaku trochę chrustu i mogłem palić w piecu. Była to już niemal pełnia szczęścia. I tak sobie myślałem. Nie dają mi pracy? No to i dobrze. Póki mam jeszcze parę groszy, będę sobie pisać sztukę. Kiedyż to miałem tyle swobody. Aż tu pewnego dnia jeden z komendantów spotkał mnie na ulicy i przywołał kiwnięciem palca. Zaprowadził mnie do Wydziału Handlu, do gabinetu naczelnika, kazacha objętości bomby lotniczej i powiedział znaczącym tonem: matematyk. Cud nad cudami. Nikt mnie nie pytał, za co siedziałem. Nikt mi nie kazał wypełniać ankiety i pisać życiorysów. Sekretarka, deportowana Greczynka, dzieweczka o urodzie gwiazdy filmowej, wystukała natychmiast jednym palcem na maszynie nominację na stanowisko planisty-ekonomisty z pensją 450 rubli miesięcznie. Tego samego dnia z tą samą łatwością, bez żadnych ankiet, dostali pracę za pośrednictwem tego samego wydziału dwaj inni bezrobotni zesłańcy. Kapitan oceanicznej żeglugi Wasilenko i pewien bardzo tajemniczy, nieznany mi bliżej jegomość, Grigori Samojłowicz MZ. Wasilenko hołubił już projekt pogłębiania rzeki Czu. Latem krowy przechodziły ją w bród, aby uczynić ją spławną i puścić po niej parostatki transportowe. Złożył już do komendantury wniosek o wydanie mu delegacji służbowej w celu zbadania koryta tej rzeki na całej jego długości. Jego kolega ze szkoły morskiej, z którym pływał razem na brygu żaglowym towarzysz, kapitan Mann, właśnie w tych dniach ekwipował statek Ob przed podróżą na Antarktydę. Wasilenkę zaś wetknął wydział handlu do jakiegoś składu w charakterze magazyniera. Ale nie pozwolono nam pracować ani w składzie, ani przy układaniu planu, ani w księgowości. Ogłoszono alarm i całą naszą trójkę wezwano na pokład do akcji przeceny towarów. Co roku w nocy z 31 marca na 1 kwietnia zaczynała się agonia Wydziału Handlu i nigdy nie starczało, bo też nie mogło starczyć ludzi, aby go uratować. Trzeba było zinwentaryzować wszystkie towary, a przy okazji wykryć sprzedawców złodziei, lecz przynajmniej nie po to, aby oddać ich pod sąd, i dokonać przeceny, żeby następnego ranka sprzedawać owe towary już po nowych cenach, nadzwyczaj dogodnych dla mas pracujących. Sieć dróg żelaznych i bitych na całej ogromnej pustyni naszego rejonu miała długości 0,0 km. W terenowych sklepach owe nadzwyczaj dogodne dla mas pracujących ceny można było wprowadzić nie wcześniej niż 1 maja. Przez cały miesiąc sklepy te w ogóle nie prowadziły sprzedaży, czekając, aż w rejonowym wydziale handlu zakończy się sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów i aż się je dostarczy wielblądzią trakcją. Ale przynajmniej w samej stolicy rejonu trzeba było przecież otworzyć sklepy i nie zawalić planów sprzedaży przed świętem pierwszomajowym. Nim zjawiliśmy się w wydziale handlu, już tam dulczyło jakichś 15 ludzi etatowych i specjalnie do przeceny zaangażowanych. Płachty rozliczeń naskrobanych na marnym papierze leżały na wszystkich biurkach i słychać było jedynie postukiwanie liczydeł, na których doświadczeni księgowi potrafili również mnożyć i dzielić, oraz robocze połajanki. Z miejsca zaprzęgnięto nas do roboty. Dzielenie i mnożenie na papierku szybko mi się znudziło, więc poprosiłem o arytmometr. W wydziale handlu nie było ani jednego, zresztą nikt nie potrafił posługiwać się nim, ale ktoś przypomniał sobie, że widział w szafie rejonowego urzędu statystycznego jakąś maszynkę z cyferkami, tylko że tam również nikt z niej nie korzystał. Zadzwonili, posłali kogoś i przynieśli maszynę. Pokręciłem korbką i zaczęły sypać się kolumny cyfr, a główni księgowi jeli patrzeć na mnie wilkiem. Konkurent się zjawił. Kręcąc korbką, myślałem sobie, jak szybko zek hardzieje, albo wyrażając się po literacku, jak szybko rosną potrzeby ludzkie. Już mi się nie podoba, że oderwano mnie od sztuki, którą piszę w mojej ciemnej norze. Już mi się nie podoba, że nie przyjęto mnie do pracy w szkole. Nie podoba mi się, że mi kazano. Co? Kuć oskardem ścięty mrozem grunt? Miesić nogami saman w lodowatej wodzie? Nie. Posadzono mnie przemocą przy czystym stole i rozkazano kręcić rączką maszyny rachunkowej oraz wypisywać kolumny cyfr. Ależ gdyby na początku obozowej mojej odsiadki kazano mi ślęczeć bezpłatnie przy tej rajskiej robocie po 12 godzin dziennie, aż po sam kres mojej kary, nie posiadałbym się ze szczęścia. Tu płacą mi za tę pracę 450 rubli. Będę sobie teraz mógł dokupywać litr mleka dziennie. A ja kręcę nosem. Wszystkiego mi za mało. Na cały tydzień Wydział Handlu ugrzązł w akcji przeceny. Trzeba było tu dokładnie oznaczyć dla każdego artykułu współczynnik obniżki, a jednocześnie wyliczyć koeficjent narzutu dla sprzedaży w sklepach wiejskich. I ani jeden sklep w żaden sposób nie mógł tymczasem otworzyć podwoi. Wtedy to kierownik Bomba, sam nie rób nad nierobami, zwołał nas wszystkich do swojego wspaniałego gabinetu i tak zagaił. Ja wam powiem jedną rzecz. Ostatnia zdobycz medycyny to człowiek wcale niepotrzebny sen 8 godzin. Absolutnie dosyć mu 4. Dlatego tu jest rozkaz. Początek pracy 7 rano, koniec 2 w nocy, przerwa na obiad 1 godzina i na kolację 1 godzina. Jak się zdaje, nikt z nas nie znalazł w tej ogłaszającej tyradzie nic śmiesznego. Przeciwnie, wszyscy milczeli w ponurym napięciu i w końcu ktoś ośmielił się wszcząć dyskusję na temat początku owej godzinnej przerwy na kolację. Tak, to jest los zesłanych. Już o tym wiedziałem. Ten los utkany jest z takich właśnie rozporządzeń. Wszyscy tu obecni są zesłańcami i drżą o swoją posadę. Jeśli ją stracą, to długo nie znajdą sobie w kokteryku żadnej roboty. I w końcu robić się to będzie nie dla pana dyrektora, tylko dla kraju. To przecież konieczne. I ostatnia zdobycz medycyny wydaje im się ostatecznie czymś znośnym. Ach, wstać by teraz i wyśmiać tego zadufanego knura. Chociaż raz dać sobie folgę. Ale to natychmiast byłoby zakwalifikowane jako agitacja antysowiecka, jako podżeganie do sabotażu nadzwyczaj ważnego zarządzenia. Oto całe twoje życie. Jesteś po kolei uczniem, studentem, obywatelem, żołnierzem, więźniem, zesłańcem. A zawsze siła jest w ręku zwierzchności. Ty zaś musisz zgiąć kark i milczeć. Gdyby powiedział do 10 wieczór, to siedziałbym z innymi. Ale zaproponował nam rozstrzelanie na raty. Dla mnie osobiście to znaczyło zaprzestać pisania właśnie tu, kiedy jestem już na wolności. O nie! Szlak niech cię trafi i tę całą zniżkę cen razem z tobą. Obóz podpowiedział mi sposób postępowania. Nie sprzeciwiać się głośno, tylko w milczeniu. Za to czynnie. Wraz z innymi wysłuchałem pokornie rozkazu, ale o 5 wieczór podniosłem się z mego krzesła i wyszedłem. Wróciłem dopiero o 10 rano. Moi koledzy wszyscy już byli na miejscu, rachując albo udając, że rachują. MZ aprobował w głębi ducha moje postępowanie, ale sam się nie zdecydował na nic podobnego. Szepnął mi, że wczoraj wieczorem dyrektor stanął przy moim pustym biurku i zaczął krzyczeć, iż zapędzi mnie w głąb pustyni o 100 kilometrów stąd. Przyznam, że strach mnie obleciał. Oczywiście MWD mogło zrobić ze mną wszystko, co chciało i posłaliby mnie na pustynię. I z odległości 100 kilometrów figę bym widział, a nie rejonowe miasto.